przed chwileczką w Nocnych Rozmowach wątek bardzo interesujący dotyczący roślin trujących się pojawił, ale to może teraz wejdźmy tak bezpiecznie i spokojnie do kuchni współczesnej zielarki. Zioła można uprawiać w mieście, ty już o tym mówiłaś, podkreślałaś. Przypomnę, Anna Gruszka, współczesna zielarka, jest dzisiaj moim gościem. No właśnie, mam chrypkę. Coś od razu byś mi poradziła?
Babki ręce to patą i żywokost. Na chrypkę wszystko, co działa powlekająco i ma śluzy, które powleką takie skołatane gardło.
O, to dobrze.
A też macierzanka na przykład na górne drogi oddechowe doskonała. Odkażająca, przy tym bardzo smaczna.
Mhm. A mięta? Mięta wychładzająca trochę.
Tak, mięta ma mięta też takie działanie na problemy trawienne, znaczy na kobiece. Ona też ma wielokierunkowe działanie, ale na bolące gardło syrop z babki lancetowatej najlepszy.
Mhm. I sama robisz taki syrop?
Zdarza mi się robić, owszem. Ja akurat jestem osobą, która nie choruje, ale jeżeli miałam wokół siebie jakieś chore osoby, to syropki, mieszanki, maści, mniej popularne ziółka zdarzało mi się robić, maceraty z dziurawca na oparzenia.
No dobrze, a jak robisz ten syrop z babki lancetowatej?
Zbieram taką babkę.
I w jakim okresie najlepiej?
W momencie do kwitnienia. Najlepiej po prostu zbierać w młode, ładnie wyglądające, zdrowo liście. Nie mogą być jakieś zainfekowane, przekwitnięte. I takie liście zagotowuję. Najlepiej jest je rozdrobnić, odrobinę skropić alkoholem w dowolnym woltażu. Alkohol bardzo dobrze wytrawia związki z roślin. To też trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze dziurawiec na przykład, który ma bardzo szerokie zastosowanie i często mówi się o nim, że jest rośliną właśnie na przykład na jakieś łagodne stany depresyjne, nie będzie nam na przykład działał w ten sposób, jak będzie herbatką. Herbatka zadziała super na układ trawienny, bo woda wytrawia część związków, alkohol inny. A jeżeli chodzi o syrop na gardło, to można zebrać sobie taką babkę lancetowatą albo szokolistną, porozdrobnić ją, najlepiej ceramicznym nożem, skropić alkoholem, zagotować, podgrzać tak, żeby się nam zrobił taki macerat. Dodaje się w odpowiedniej proporcji cukier, tak, żeby się nam zrobił dobrze syrop. Cukier oczywiście konserwuje ten cały nasz syrop, więc rzeczywiście musi go być dosyć sporo. Taki syrop musi być ulepem. Do słoiczka wyparzonego, ciemnego, najlepiej w lodówce i pić sobie taki syrop albo syrop z pędów sosny. Też genialny, czy z młodych szyszek. Też świetny na bóle gardła, na kaszel. Przy tym bardzo smaczny. Napar z takich młodych szyszek, jeszcze jak się doda tam jakieś dodatkowe zioła, jest przepyszny, lekko kwaskowaty, orzeźwiający. Można zrobić też z niego lemoniadę orzeźwiającą, musującą również.
Piękne tutaj przepisy i piękne wskazówki podajesz. Jak długo ty się zajmujesz ziołolecznictwem? Interesujesz się tą tematyką?
U mnie się zaczęło to zainteresowanie ziołolecznictwem już tak na poważnie, że już tak ja szybko bardzo w nie wsiąkłam. Ponad 10 lat. Więc od 10 lat przerabiam zioła na różne sposoby, zbieram, uczę się nowych. Niektóre już mi się trochę czasami znudzą. Ja przez długi czas zaczynałam od właśnie dzikiej kuchni, potem takie klasyczne tematy ziołolecznicze. Potem bardzo wsiąkłam w temat okadzania. To jest moje w ogóle, mój ulubiony temat. Okadzanie, tak. Zioła i okadzanie to jest w ogóle...
No wiesz, jak mówisz o okadzaniu, to od razu pierwsze skojarzenie magia.
Magia, ale też medycyna. Oczywiście w Polsce ta tradycja okadzania właściwie zanikła do zera. Kiedyś była bardzo rozwinięta. Ja naliczyłam ponad 100 gatunków roślin i grzybów, które były używane do okadzania na terenie całej Polski. Oczywiście czasami to było w jakichś małych wsiach, czasami to było bardziej powszechne użycie, ale okadzania używano do leczenia, do aromatyzowania, do wspierania zwierząt, czy do weterynarii ludowej. Do okadzania koni, przy podkuwaniu, żeby się nie stresowały, przy pierwszym wypędzeniu na pole, ale też po to, żeby czarownica nie zabrała krowom mleka. Więc to były takie działania, które były rzeczywiście na pograniczu magii, medycyny, obrzędowości. i tych roślin, naprawdę.
Ciekawe, czy jeszcze jest stosowany we współczesnym świecie. Spotkałaś się?
Spotkałam się. Jedna sprawa to jest to, że udało mi się jeszcze trafić na osoby, które pamiętają te tradycje. Na starsze panie, które pamiętały, jak za dzieciaka rodzice okadzali, bądź jak się okadzały jakieś drzewa owocowe, czy właśnie na rozgonieniu burzy, ale rozmawiałam też z młodymi osobami z mojego pokolenia, u których w domach na przykład jak jeszcze były krówki, to rodzice przed pierwszym wypędzeniem na pole te krowy okadzali, albo wrzucały się przy zbliżającej się burzy rośliny do paleniska, najczęściej z wianków święconych na oktawę Bożego Ciała, po to, żeby te chmury rozgonić. A z drugiej strony mamy to współczesne zielarki, którą ja też, do których też się zaliczam, gdzie po prostu szukałyśmy gdzieś informacji, czytałyśmy jakieś stare źródła etnograficzne, zielniki syreniusza. I okazywało się, że po prostu okadzanie, które w Polsce od pewnego czasu jest w dużej mierze, nie tylko w Polsce, spopularyzowane, bo okadza się surowcami używanymi tradycyjnie przez rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej i Północnej, jak Palo Santo czy szałwia biała, które w każdym ezoterycznym sklepie kupimy. No i my jako tutaj środowisko zielarki zorientowałyśmy się, że hola, ale przecież my mamy mnóstwo ziół lokalnych, które były używane w tych samych celach. I staramy się te tradycje odzyskać. I to się robi bardzo popularne i bardzo dużo ludzi okadza. I myślę, że z warsztatów, które prowadzę, to te dotyczące okadzania są chyba najpopularniejsze.
Ale masz rację, Palo Santo, tak, i biała szałwia. A wy z czego korzystacie przy okadzaniu?
Tak naprawdę to jeżeli popatrzylibyśmy się w źródła etnograficzne i popatrzyli na trawnik, to prawdopodobnie wszystko, co tam rośnie, było używane do okadzania. Nie wszystko ładnie pachnie. Krwawnik, bylica piołun, bylica pospolita, wrotycz, lebiotka, czyli oregano, które też u nas wszędzie rośnie, dziurawiec, ale też grzyby. To są surowce, które przede wszystkim to, co pięknie pachnie. Jeżeli coś ładnie pachnie, to jest spora szansa, że jak to wysuszymy i odpalimy, to też to będzie przyjemnie pachniało. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony z Państwa do Palo Santo i odpali sobie dziurawiec, to ostrzegam, to jest trochę inny zapach. Są osoby, które mówiły do mnie, żebym im dała kadzidło. Ja im dawałam kadzidło. Oni mówili, fajnie pachnie paloną łąką, ale przychodzili po więcej. Więc jakoś musiało się to jednak podobać. Ale rzeczywiście takie kadzidła, oprócz tego, że po prostu ładnie pachną, więc mogą nam aromatyzować powietrze w mieszkaniu, czy wygonić komary, o czym mówiłyśmy.
Tak.
Ale spalając te rośliny, uwalniają się też różne związki, które tam mają działanie na przykład lecznicze i one też mogą wywierać wpływ na nasze zdrowie. I to, że my w Europie, w naszej kulturze zachodu, takie tradycje już w dużej mierze wyrugowaliśmy, niestety, to nie znaczy, że w innych częściach świata nie korzysta się z tego. I nawet w czasach pandemii, już jak nam się wydaje czasami odległej, w wielu krajach okadzano taką rośliną jak poganek rutowaty, która rzeczywiście ma działanie dezynfekujące. Część tych roślin w małej mierze jeszcze, ale jest badana właśnie tak już pod kątem fitochemicznym, czy może rzeczywiście oczyszczać z patogenów powietrze, czy wpływać na nasze zdrowie. I to okadzanie tym pogankiem to był taki sposób na pogodzenie trochę współczesnej medycyny i tych tradycyjnych sposobów leczenia, bo nawet na jakichś takich szczytach związanych z Organizacją Narodów Zjednoczonych albo WHO właśnie wprowadzano też takie tradycyjne techniki radzenia sobie z patogenami i jakiś czas temu miałam okazję na studiach rozmawiać właśnie z dwójką studentów, którzy przyjechali chyba z Kirgistanu. I oni mówią, że u nich się właśnie okazało jakąś rośliną, bo zeszliśmy na ten temat. Ja się pytam, czy tym pogankiem? Oni, że tak. W wielu krajach stosuje się po prostu okadzenie jako środek na katar, na bóle gardła, na dolegliwości związane z układem rozrodczym. To była też roślina, sposób okadzania położnic, pozwalający na wywołanie porodu albo jakieś oczyszczenie po porodzie. No to są już takie ciekawostki, które trzeba rzeczywiście gdzieś wygrzebać, ale mamy sporo zielarek, które w tym temacie edukują, które prowadzą warsztaty. Coraz więcej osób dzięki temu wraca do naszych polskich ziół, bo trochę o to chodzi w naszym działaniu, żeby z jednej strony w ogóle pokazać ludziom, że to, co wokół nas, cała ta przyroda wokół nas jest bardzo cenna i może nam pomóc i warto o nią przez to dbać i walczyć o każdy trawniczek na każdym osiedlu, ale z drugiej strony to też pokazuje, że mamy swoją bardzo bogatą tradycję zielarską i mamy oczywiście teraz dostęp do ziół z całego świata, które wspaniale działają i jak najbardziej można z nich korzystać, ale my zawsze postulujemy, żeby najlepiej korzystać z tego, co rośnie koło nas lokalnie.
No tak, i pytanie, czy państwo, tu zwracamy się z tym pytaniem do naszych słuchaczy, korzystają z tego dobrodziejstwa. Czy znają państwo rośliny, które rosną na waszym ogródku, czy przed domem? Bo przecież większość z nas skupia się w dzielnicach, gdzie widać tylko i wyłącznie wysokie budynki, wieżowce, bloki, ale też jest i kawałek zieleni. I pytanie, czy potrafimy dostrzec, wychodząc na spacer chociażby ze swoim ukochanym psem, czy się przypatrujemy tym roślinkom, które widać w trawie albo między krzaczkami. Bo czasami człowiek wychodzi wieczorem, zwłaszcza jak unoszą się te wszystkie aromaty, i tak się zastanawia, co tak ładnie pachnie, że jak to możliwe, że w środku miasta, przy ruchliwej ulicy, gdzieś tu niedaleko nas rosną zioła.
Rosną zioła i też przede wszystkim te chwasty, bo te chwasty wszystkie to są zioła. I rzeczywiście jak pójdziemy sobie na najbliższy nam trawnik koło pracy, koło szkoły, koło domu, to znajdziemy tam rośliny. Jak znajdziemy jakieś drzewo, które już uschło i jest trochę powalone, to znajdziemy tam żółciaka, grzyb, taka chuba, która jest nazywana kurczakiem lasu. Na Norwida ostatnio widziałam w Poznaniu, ale możemy też, poza oczywiście parkami czy jakimiś takimi terenami leśnymi w mieście, eksplorować takie tereny poprzemysłowe, na przykład, jeżeli oczywiście można tam wejść.
Dobrze, poczekaj, cofnijmy się do tej chuby, tego kurczaka. To co byś z tym zrobiła?
No, ja zbierałam tego kurczaka, może akurat nie na Norwida, ale mamy takie użytki ekologiczne i zbierałam tam tego kurczaka z koleżanką i robiłyśmy z nich różne dobre potrawy, bo on rzeczywiście ma, jak jest młody, on musi być tylko w odpowiednim momencie zebrany, żeby nie był już twardy. Jak się go obgotuje najpierw, tak sauté, żeby pozbyć się ewentualnie jakichś tam zanieczyszczeń i związków, które mogą być, jak to w grzybach, wiadomo, grzybów nie jemy na surowo, trochę obciążające dla układu pokarmowego, to zapewniam państwa, że kurczak lasu nie jest nazywany tak bez powodu. Rzeczywiście w strukturze i smaku przypomina pierś kurczaka, więc to jest świetna opcja wegańska. I można z niego zrobić absolutnie to wszystko, co robi się z konwencjonalnego kurczaka, bez konieczności jego mordowania. I to są grzyby, które można znaleźć w mieście. Ja w Nadębcu znajdowałam boczniaki rosnące na drzewach i różne inne grzyby, które są przepyszne i można je spokojnie zbierać. Oczywiście wiadomo, że ludzie się boją zbierać roślin i grzybów w mieście, bo mamy tutaj duży ruch samochodowy, ale jeżeli się zachowa takie zasady bezpieczeństwa, żeby nie zbierać zaraz przy drodze, poszukać jakiegoś miejsca trochę ustronnego, zasłoniętymi drzewami, żeby tam była jakaś bariera zatrzymująca te zanieczyszczenia, to z drugiej strony, jeżeli ktoś ma w mieście ogródek działkowy, to tam bez problemu zbieramy te rośliny, się tym nie przejmujemy. Więc ja z zachowaniem oczywiście ziołowego BHP zbieram też rośliny w mieście i je jem i przerabiam na różne sposoby. I nie zaszkodziło mi jeszcze.
Ale jeszcze wracając do tej huby żółtej, do tego kurczaka, czy ona ma odpowiednik takiej niebezpiecznej, innej huby? Myślę tutaj o tym właśnie niebezpieczeństwie, że ktoś po wysłuchaniu naszej rozmowy pójdzie jutro szukać takiej huby i znajdzie kompletnie coś innego, co mu zaszkodzi.
Ona jest na tyle charakterystyczna, że ma taki żółto-pomarańczowy kolor. Więc rzeczywiście ciężko jest ją w zasadzie pomylić z czymś, co spotkamy w mieście, ale w przypadku i ziół, i grzybów, no ja na przykład nie uczyłam się nigdy grzybów z książek. Grzybów uczyłam się tylko i wyłącznie, zbieram te, które ktoś mi kiedyś pokazał, jak one wyglądają. Osoba, której ufam, która wie, że ma wiedzę. Więc można szukać, robić sobie zdjęcia, sprawdzać w atlasach, zapamiętywać, gdzie te stanowiska mamy i dopiero jak będziemy na pewno pewni, że to jest to, czego szukamy, poprawnie jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkie części morfologiczne, to zbierać, bo rzeczywiście mówiłam oczywiście wcześniej o przykładach takich już krańcowych, ale może coś nam po prostu zaszkodzić. To dotyczy każdych ziół. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli mamy jakieś alergie na grupy roślin, no to jeżeli chcemy zbierać sobie cokolwiek marchew, a jesteśmy uczuleni na selerowate rośliny, no to trzeba zachować ostrożność, najlepiej się w ogóle ich wystrzegać, bo mogą nas po prostu uczulić. No to tak jak z wszystkim tym, co jemy normalnie. Jeżeli ktoś jest uczulony na poziomki, no to nie je poziomek. Jeżeli mamy jakieś uczulenia, to warto na to zwracać uwagę. Są oczywiście świetne atlasy, które są bardzo pieczołowicie. Mamy tam świetne grafiki. Łatwo jest rozpoznać te rośliny. Ale też często na spotkaniach ludzie się właśnie o to pytają. Czy mogę co z czymś pomylić?
No bo to jest najważniejsze.
To jest najważniejsze, tak. I zawsze pokazujemy rośliny, które tak powszechnie właśnie są traktowane jako rośliny w jakiś sposób podobne. Na przykład dziurawiec, który akurat można rozpoznać w ten sposób, że jak listek spojrzymy pod światło, to on ma takie dziurki. Dlatego też nazywa się dziurawcem. No i ludzie się pytają, z czym można go pomylić. No to tu pokazuję, mamy tutaj starca Jakubka, który jest rośliną, która nas nie zabije, ale ma związki, które działają toksycznie, w związku z czym obecnie się go w ogóle nie stosuje. No i zawsze pokazujemy, jakie są różnice. Rzeczywiście w przypadku tych dwóch roślin ktoś musiałby się bardzo postarać, żeby je pomylić, ale na warsztatach i spotkaniach głównie pokazujemy te rośliny, które są bezpieczne i które nie mają podobnych trujących na przykład odpowiedników, czy po prostu jakichś szkodliwych. I taką grupą jest na przykład właśnie grupa tych selerowatych, gdzie mamy z jednej strony kminek, pasternak, dziką marchew, pietruszkę, a z drugiej strony rośliny, które są bardzo szkodliwe, więc trzeba podchodzić z takim namaszczeniem i nie z dystansem, ale pamiętać o tym, że te rośliny mogą być naszymi przyjacielami, przyjaciółkami, ale one rosną same dla siebie. One generalnie nie zostały wymyślone przez przyrodę po to, żeby pomagać ludziom. Trzeba po prostu słuchać ich, oglądać, uczyć się i podchodzić do nich z szacunkiem.
13 minut po godzinie pierwszej. To może teraz czas na łyk herbaty ziołowej. A Państwu teraz jeszcze coś zagramy i za momencik wracamy do rozmowy. Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. 17 minut po godzinie pierwszej, nocne rozmowy do godziny drugiej. Przypominamy numer telefonu 618-654-654, a dzisiaj o ziołach, o roślinach. Tak, wiemy, że ziołami kiedyś leczyli szamani, znachorzy, zielarki. Dzisiaj mam taką współczesną zielarkę w programie, a nie gruszkę z Poznania. No i właśnie dowody ich działalności odnaleźć można przecież i w naskalnych malowidłach, i w obrzędach, które przecież do dziś przetrwały wśród ludów pierwotnych. A to zielarstwo, o którym dziś mówimy, choć wspierane nauką, wciąż przecież czerpie z tej prawdawnej, intuicyjnej relacji człowieka z naturą. Aniu, mam pytanie takie osobiste, podstawowe, może od tego powinnam w ogóle rozpocząć dzisiejszy program. Które zioła, twoim zdaniem, są najbardziej niedoceniane, a rosną tuż obok nas? Przed domem, w parku.
To jest bardzo dobre pytanie.
Które są niedoceniane? Ja myślę, że często to są na przykład rośliny, zioła, które rosną, są bardzo niepozorne. Nie kwitną pięknie, rosną zaraz przy ziemi. Są takimi ziołami, które w pierwszej kolejności zdepczemy. Takie, które nie zachwycają nas zapachem, kolorem, pięknymi kwiatami. To są części roślin, na przykład te, które znajdują się pod ziemią, bo jeżeli będziemy zbierać, jeżeli ktoś rozpoczyna przygodę z zielarstwem, to zbiera sobie to, co kwitnie pięknie, jest łatwe do rozpoznania, a bardzo mocny potencjał mają na przykład korzonki czy kłącza, które rosną pod ziemią, czy takie zioła, które są, nie są piękne, nie są w jakiś sposób zachęcające. Taką roślinę na przykład jest rdest ptasi,
który... Poczekaj, momencik. Przepraszam, że ci przerwę, ale ktoś do nas dzwoni. Zaraz odbiorę telefon. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
Dobry wieczór. Proszę panią, w temacie, powiedzmy, ziół dość sporo pisała pani Elżbieta Dzikowska, która z panem Halikiem nawet zajmowała się tym w Ameryce, znaczy na subkontynencie amerykańskim. Powiedziała też, napisała na samym początku, że nasz subkontynent ma około 2500 ziół, które mają różnego rodzaju działania, ale nie wszystkie są sprawdzone. I na kontynencie amerykańskim jest też 2500 zupełnie nieprzystających w żadnym względzie do naszych ziół. Także ta sprawa, a ja tylko wracając do innych tematów, powiedzmy sobie, powiem takie coś. 50-60 lat temu, pracując jako weterynarz na w sektorze PGR-owskim i tak dalej, tam nigdy nie leczyłem psów. Na takiej całej gminie, która składała się, nie wiem, z 15-20 sowiec, nikt nigdy nie leczył psa. Jak pies był chory, to się by psa spuszczało, niech idzie, niech sobie znajdzie wśród traw takie zioło, które mu pomoże. I to było skuteczne. To było skuteczne i te psy, nie uczone przez żadnych zielarzy, szły i tak dalej. Ja widziałem też takiego, taką inną sytuację. Była tutaj pewna pani, która też o tym wiedziała i miała też psa, którego puszczała właśnie na trawę. Niech on sobie tam poszuka to, co mu potrzebne. I ten pies cieszył się wspaniałą kondycją. Może właśnie dlatego, że od czasu do czasu coś tam zjadał. Co prawda ludzie się dziwili, jak to pies może jeść trawę, no ale jak.
Ale on wiedział, dlaczego.
Czy to była akurat trawa, czy to co innego, no dla ludzi to trawa, no bo jak rośnie na trawniku, to a tu przy starym browarze. No, także... Że ja to akurat wiem i ja to widziałem, bo razem byłem z tą osobą, więc widziałem, że ona w ten sposób, powiedzmy sobie, leczyła swojego psa. Także tak to bywało. To tyle. Nic więcej nie będę tutaj dodawał ani odejmował.
Bardzo dziękujemy za telefon.
Dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc, do usłyszenia. Proszę jeszcze zostać z nami, my tak jeszcze do drugiej będziemy z Państwem.
No ja jestem z Kowronkiem i raczej wolałbym spać.
Dobrze, to dobrej nocy życzymy w takim razie.
Dziękuję ślicznie i nawzajem. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Tak, no właśnie, obserwujmy też zwierzęta, prawda?
Tak, z jednej strony na pewno nasi przodkowie i przodkinie w ten sposób dowiadywali się, jak jakieś zioła mogły działać. Czy w ogóle jakieś rośliny przyciągały ich wzrok, bo widzieli rzeczywiście, że jakieś zwierzęta je jedzą i im pomagają, aczkolwiek tutaj przestrzegam, pamiętajmy o tym, że jeżeli jakiś ptak zjada owoc i jemu nic on nie robi, to pamiętajmy,
to nie
że
znaczy,
one
że
mają zupełnie inny układ pokarmowy, inne enzymy przystosowane do trawienia innych związków, w związku z czym to, że temu zwierzęciu dana roślina nie zaszkodzi, czy nawet pomaga, to nie znaczy, że dla nas ta roślina nie jest trująca. Tak jest na przykład wspomnianym przez ciebie cisem, który jest oczywiście trujący.
Nam zaszkodzi, oczywiście.
Tak.
Nas powali, mówiąc tak już wprost. Ale jagody cisowe są przysmakiem dla ptaków przecież.
Tak, zresztą te czerwone osnówki, one akurat są jedyną nietrującą również dla człowieka. I ja czasami sobie przyznaję, że z taką... Oczywiście bez pestki, jedno sobie tam czasami zjem. Jest taka słodko-śluzowa, nie ma zbyt wybitnego smaku. Ale tak, no, na pewno nasi przodkowie, przodkinie metodą prób i błędów próbowali z różnych źródeł czerpać wiedzy, co można i czym, co leczyć, czym. I na pewno uczyli się też od zwierząt. Zresztą mamy takie przekazy dotyczące między innymi grzybów.
Wracasz do grzybów.
Wracam do grzybów. Nie będę zdradzać, o jakiego grzyba chodzi, żeby nikt nie próbował, ale
Namawiamy. Tak. No dobrze, a wróćmy jeszcze do tych ziół, które twoim zdaniem są niedocenione.
Tak. Myślę, że mamy rzeczywiście taki arsenał ziół rumiane, klipę, bez czarnych hyćka w Poznaniu bardzo uprawne, które są lubiane.
Ale zwróciłaś uwagę, że rumianku już tak często nie uświadczymy na łąkach.
Rumianek, ja przyznaję, że spotkałam na dzikim stanowisku rumianek prawdziwy, rumianek lekarski, może z 3 razy w życiu. To jest roślina, która w obecnym naszym środowisku jest bardzo słabo sobie daje radę I znajdziemy różne odmiany rumianu bezpromieniowego, psiego, różne inne odmiany, ale to nie jest ten właściwy rumianek leczniczy. W tym roku nam się udało go wyhodować w ogrodzie. Agnieszka, którą pozdrawiam, nasza ogrodniczka, dokonała tego cudu. Rzeczywiście jest tak, że widzę to, no w przypadku rumianku nie, ale widać, że zmieniający się klimat, zanieczyszczenia, zmiany powodowane tym, że się obkurczają tereny zielone, powodują, że się zmienia nam też trochę flora w miastach. I tak jak rumianek niestety zniknął, a to jest cudowne ziółko, dosyć bezpieczne w stosowaniu, też to jest takie zioło, które mogą stosować na przykład dzieci, bo tu są akurat duże opostrzenia.
Tak, dzieciństwo moje kojarzy się z rumiankiem.
Tak, zapach, jeszcze inhalacje rumiankowe koniecznie. Mm-hmm. To rumianek raczej kupimy w zielarniach, chyba że ktoś ma dostęp do jakiegoś pola rumianku, ale na przykład coraz więcej pojawia się bylcy piołun. To są dla mnie takie też wskaźniki właśnie tego, jak się zmienia nasza przyroda i w ogóle środowisko wokół nas. Bo rozmawiam z ludźmi, ostatnio też rozmawiałam z zaprzyjaźnioną panią zielarką ze sklepu zielarskiego tutaj na Jeżycach w Poznaniu i właśnie też rozmawialiśmy o tym, że no rumianku już nie uświadczymy, ale za to jest coraz więcej bylicy piołun, więc to też pozwala nam obserwowanie tych ziół. Ich znajomość pozwala nam też na w ogóle obserwowanie tego, jak się zmienia przyroda. I można się trochę po prostu dostosowywać też do tego, jak się ta przyroda zmienia. A z tych niedocenianych ziół, to takim ziołem, które jest niedoceniane i nie jest często stosowane, a jest bardzo ważnym ziołem. To jest bylica pospolita, chyba bym powiedziała. To jest zioło, które rośnie absolutnie wszędzie w mieście. Na pewno każda osoba, która dzisiaj słuchała, która nas słucha i która wyszła dzisiaj z domu, przynajmniej raz tą bylicę minęła. To jest siostra bylicy piołun, takiej zielarsko bardziej użytkowej, mocniej działającej, ale to jest roślina, która też ma bardzo duży potencjał leczniczy. Jest też gorzka, ale dużo mniej. Ma też bardzo duże znaczenie w takiej obrzędowości. Była taką rośliną, która przeganiała diabelstwo z domu, więc warto sobie przy wejściu do mieszkania powiesić taką bylicę, mam powieszoną oczywiście. Czy była na przykład w trakcie Nocy Świętojańskiej, robiono wianki z takiej bylicy i albo noszono je na głowie. One miały ostrzegać od bólu głowy przez cały rok. Rzeczywiście bylica wykazuje nawet działanie przeciwbólowe przy migrenach. Albo panny owijały sobie ją wokół pasa, żeby mniej bolały je plecy przy żniwach, albo przy rodzeniu dzieci miała też wpływać na płodność. Więc bylica piołun, polecam się zapoznać. Łatwa do rozpoznania, ciężko ją z czymś pomylić, więc jest bezpieczna w zbieraniu i można sobie taką bylicę pozbierać, albo zrobić z niej kadzidło, albo sobie ją powiesić przy wejściu do mieszkania, albo usłyszeć na herbatki.
Dobrze, bardzo dużo takich praktycznych wskazówek tutaj dzisiaj Państwo otrzymują od Ani Gruszki. Słyszałaś o eliksirze długowieczności, który opiera się na trzech ziołach?
Ja zdradziłaś mi te trzy zioła. Przyznaję, że nie słyszałam o tej mieszance akurat jako o eliksirze długowieczności.
To ja tylko powiem, że chodzi o szałwie, oregano i rozmaryn.
No to są zioła, które, tak jak wszystkie zioła, mają wielokierunkowe działanie. One na pewno będą działać bardzo dobrze odkażająco, więc powodują to, że nie złapiemy jakiejś infekcji. Mhm. Ale rozmaryn na przykład jest ziołem, który bardzo dobrze wpływa na takie funkcje poznawcze, na zapamiętywanie, poprawia takie zdolności właśnie kognitywistyczne, więc z jednej strony będzie działał na przykład na trawienie i przeciwbakteryjnie, z drugiej strony sam już aromat rozmarynu na przykład poprawia pamięć i wspomaga studentów w okresie sesji czy osób, które się uczą. Więc takie trzy zioła, które są w jakiś sposób podobne, bo one się nam podobnie kojarzą jako takie zioła śródziemnomorskie. Mhm. Mają na tyle różnorodne działania, a razem będą się jeszcze wspierać, że rzeczywiście mogą wpływać na różne aspekty związane ze starzeniem i jego przeciwstawiać się niemu. No bo w ogóle najlepiej zioła jest pić w mieszankach. Wtedy te zioła się wspierają.
Mają mocniejsze działanie.
Mają mocniejsze działanie, ale też łagodniejsze z drugiej strony. Bo jeżeli pijemy tylko pojedyncze zioło, to jeżeli w nim są jakieś związki, które mogą działać delikatnie obciążająco, no to więcej ich wchłoniemy, a w momencie, w którym przyjmujemy mieszanki, no to mamy tego mniej. Więc tak generalnie w ziołolecznictwie najbardziej poleca się mieszanki. Je się najczęściej komponuje z nieparzystej liczby ziół. W zależności od tego, czy to jest taka fitoterapia nasza polska, czy może bardziej wschodnia, to są różne ilości ziół. Ta komponowanie tych mieszanek oczywiście to jest pewna sztuka, bo zależy nam na tym, żeby te zioła się wspierały w działaniu, a nie znosiły swojego działania, więc trzeba pamiętać, że są pewne prawidła, jak te zioła mieszać. Ale znajdziemy w zielarniach nawet świetne mieszanki już gotowe, które działają na absolutnie wszystko.
Dobrze, a na przykład mieszanka na dobry, ziołowa mieszanka na dobry sen, spokojny sen.
Tak, no to tak, melisa, która ma przepyszny aromat, jest bardzo smaczna, łatwo wyhodować, można przyjść nas do ogródka i sobie zabrać. Do tego kozłek lekarski, czyli właśnie waleriana, która działa uspokajająco i też nasennie. Tu tylko stosujemy korzeń. Do tego szyszki chmielu. Szyszki chmielu, które za chwilę będą wszędzie w mieście absolutnie rosły, mają specyficzny zapach, który oczywiście chmiel kojarzymy głównie teraz z piwem. I rzeczywiście te szyszki mają w sobie takie nasionka pokryte takim pyłkiem, które zawiera w sobie lupulinę i one działają usypiająco, uspokajająco. Jak suszymy je w domu, to będzie tam pachniało jak w browarze, ale może niektórzy lubią ten zapach. Takie szyszki można nawet włożyć do poduszki, do jakiegoś jaśka. I jak będziemy zasypiać, ten aromat będzie nas usypiał dodatkowo. Więc mamy naprawdę sporo ziół, które możemy pozyskać naprawdę gdzieś z okolicy naszego miejsca zamieszkania, które pomogą nam na różne sposoby, na pewno też na zasypianie. Więc jak ktoś po drugiej dzisiaj będzie już chciał iść spać, to szyszki chmielu na pewno pomogą.
Dobrze. No i muszę zapytać, bo to prośba od zaprzyjaźnionych słuchaczek, a herbatka na odchudzanie?
Oj, herbatka na odchudzanie, to nie jest takie hopsiu niestety. Herbatka na
odchudzanie. Jak długo trzeba pić i ile?
I to przede wszystkim z czego? Przede wszystkim na co tak naprawdę działa herbatka na odchudzanie? Ona może nam wspomagać metabolizm, czyli spowodować, że te wszystkie procesy metaboliczne będą lepiej działały. Czyli to są zioła, które na przykład działają na trawienie. To też mogą być zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco. To nawet taka klasyczna pokrzywa. Obawiam się, że oczywiście mamy dużo preparatów, które są reklamowane jako cudowne panacea na odchudzanie. Tak. One mogą nas wspomagać, ale no niestety picie samych ziół nie...
Chyba, że pijemy tylko i wyłącznie same
chyba,
zioła.
Że pijemy tylko i wyłącznie zioła. Tak, wtedy to rzeczywiście może mieć dosyć szybkie działanie. Nie wiem, czy skuteczne długotrwale, chociaż to zioła nam długotrwale pomagają. Ale zdecydowanie to są zioła, które po prostu nas wspomogą w produkcji różnych związków w naszym organizmie, które przyspieszają po prostu metabolizowanie na przykład. Niestety nie ma jednego zioła, panaceum, po którego wypiciu nasz tłuszcz wytopi się z naszego organizmu i wypłynie nie wiadomo skąd. Więc niestety z ziołami jest tak, że na wiele rzeczy one naprawdę świetnie pomagają i warto je stosować. Trzeba to robić długotrwale, wytrwale, ale to wchodzi w nawyk. I jakie się ma problemy, to jest jakieś zioło na pewno, nie jedno, które nam na te wszystkie rzeczy pomoże. Bo zioła leczą bardzo takie przyziemne dolegliwości, jakiś katar, ale też ciężkie skorzenia. I wśród ziół współczesna medycyna szuka właśnie źródeł leków, które mogą pomóc w takich bardzo poważnych skorzeniach, przy których środki, które mamy do tej pory, nie zawsze świetnie działają. Zresztą w przypadku tego dymu ze spalanych roślin, który z jednej strony nam się kojarzy negatywnie, bo wiemy, jak działają papierosy, że to są jednak substancje smoliste, ale szuka się również w takich spalanych związkach potencjalnych leków, na przykład na odporne na antybiotyki szczepy bakterii. Więc to zielarstwo, oprócz tego, że ono ma taką długą tradycję i my leczymy się rumiankiem, bo wiemy, że on nam pomoże na przeziębienie, ale z drugiej strony mamy jeszcze mnóstwo związków w roślinach, których nie wiemy, jak działają, ani na co mogą pomóc. I jak będą się pojawiać jakieś nowe choroby, czy mamy choroby, które do tej pory jeszcze nie wiemy, jak je leczyć, to w tych roślinach prawdopodobnie gdzieś te odpowiedź jest tam. Czeka na odkrycie.
Przypominam, numer 618654654.